Witam bardzo serdecznie w kolejnym 14 już odcinku polskiej wersji podcastu Od słabego oporu do słabej awangardy. Mam wielki zaszczyt, honor i przyjemność też jednocześnie rozmawiać z Agnieszką Pinderą, która jest dyrektorką Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie. Jest feministyczną kuratorką, też specjalistką od sztuki współczesnej i awangardy, kuratorką. W 2012 roku wraz z Danielem Muzyczukiem i projektem Konrada Smoleńskiego reprezentowali Polskę na Biennale Sztuki w Wenecji. W 2019, mam nadzieję, że nie mylę daty, wydała wyśmienitą antologię Awangardowe Muzeum, współredagowaną z Jarosławem Suchanem i to Muzeum Sztuki w Łodzi było wydawcą, obejmującą badania nad awangardami polskimi, rosyjskimi oraz próby tworzenia Muzeum Awangardy w Rosji, Polsce, Niemczech i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Witam, Agnieszko. Dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie.
Dziękuję, Ewa, za zaproszenie. Jest mi bardzo miło tutaj być.
I teraz zadam Ci takie pytanie, które brzmi prosto, ale jest oczywiście bardzo skomplikowane. Mianowicie, czym jest dla Ciebie awangarda? I teraz, możesz mówić o definicjach, o przykładach. Jakby zbuduj po swojemu, jeśli możesz, dla nas jakieś pojęcie tutaj tego zagadnienia.
Jasne. Ponieważ mój background jest w kulturoznawstwie, nie w historii sztuki, to skupiam się w moim pojęciu awangardy raczej na systemach niż praktykach artystycznych może bardziej. Czyli na tym, jaką postawę artystyczną, ale też intelektualną, opartą na postulatach emancypacyjnych mieli ówcześni artyści i artystki. I jak sztuka była dla nich pewnego rodzaju, nie wiem, nośnikiem, narzędziem do postulowanej zmiany społecznej i w jaki sposób pracowali razem, żeby to osiągnąć. Czyli z jednej strony, w jaki sposób tworzyli indywidualne praktyki artystyczne, ale z drugiej strony, w jaki sposób tworzyli instytucje, bo to mnie najbardziej jednak w awangardzie interesuje. W jaki sposób tworzyli instytucje, które są dla nas jako osób pracujących we współczesnych instytucjach kultury w typie muzealnym wciąż relevantne. Więc awangarda jest dla mnie taką bardzo ważną historią dla współczesnej muzeologii, dla organizacji współczesnych instytucji poświęconych kulturze. Kiedyś brałam udział w takiej dyskusji, panelu, który nie był specjalistyczny. Tam byli specjaliści, ale z bardzo różnych branż. I to, co wtedy użyłam, co części tych osób się bardzo podobało, a część była bardzo dziwna. Ja mówiłam o aktualności. Awangarda jest dla mnie przykładem sztuki aktualnej. Bo też to pojęcie się bardzo nam tutaj zagnieździło, tak samo jak zawód kuratora, tak? W różnych aspektach. Masz kuratorowane butiki, kuratorowane, nie wiem, prezenty świąteczne i tak samo masz awangardowe osiedla, tak? I awangardowe podejście, nie wiem, do
zarządzania, tak, albo czegoś, tak.
Zarządzania, tak. Dla mnie awangarda jest o aktualności i o takim przeświadczeniu, że sztuka jest czymś więcej niż tym narzędziem, nośnikiem jakichś, nie wiem, estetycznych, intelektualnych, emocjonalnych doznań.
Okej, okay. To jest bardzo ciekawa definicja, bo ona zakłada pewną kolektywność i to jest jakby jedna jej część, która mnie jakoś tam interesuje, a druga jej część zakłada taką, wiesz, po angielsku jest to słówko common, które oznacza z jednej strony wspólne albo tam kolektywne, ale ono ma drugie znaczenie, też kapitalne, mianowicie ono oznacza zwykły, tak? Common people to są zwykli ludzie. I dla mnie, i to było coś, co ja podnosiłam w rozmowach z Tonim Negrim, jak jeszcze żył, że właśnie, że dla mnie to odzyskanie przez niego tego pojęcia było znaczące, bo ono odzyskuje też zwykłego człowieka i jego zwykłe sprawy, zwykłe problemy, ale także zwykłe strategie oporu, bądź zwykłe strategie estetyki. Ja za zwykłe strategie rozumiem takie, które są powszechnie dostępne. Używam przykładu selfie w czasie czarnego protestu, gdzie w 2016 roku właściwie ta rewolucja kobieca, ona się zaczęła między innymi od tej propozycji, żeby kobiety i osoby sojusznicze wrzucały swoje selfie, tak, zdjęcie wykonane komórką do sieci po prostu z hashtagiem popieram czarny protest. I to nagle 250 tysięcy osób zrobiło. Więc się zrobiło, bo ja byłam przekonana, że wrzuciłam swoją fotę i myślałam, okej, będzie tam 15 koleżanek i jakieś 10 tam celebrytek, nie? I tam z 30 pań z jakichś, które o tym usłyszały, stwierdziły, dobra, zrobię to, nie? I nagle, wiesz, 250 tysięcy następnego dnia. I wtedy pomyślałam sobie, okej, czyli to chwyciło. A dlaczego to chwyciło? No dlatego, że było to właśnie estetyczne, wiesz, bo to było rozwiązanie przecież formalne, tak? Zrób dzieło w pewnym sensie, tak? Każda była artystką w tym momencie. A jednocześnie ono było takim krokiem pomiędzy brakiem zaangażowania politycznego, a pełnym zaangażowaniem politycznym. I wiele kobiet to potwierdziło potem moim koleżankom, socjolożkom, antropolożkom, które zrobiły badania później po strajku kobiet, że właśnie ta fota, te selfie było tym akcesem do rewolucji jakby, tak? Akcesem do działalności społecznej. I wydaje mi się, że ta zwyczaj... Wiesz, ja buduję to pojęcie słabej awangardy, o które też cię będę chciała zapytać za chwilę, właśnie na tych dwóch sprawach, na kolektywności, czyli takiej rezygnacji z indywidualizmu, i przynajmniej rozpoznaniu relacyjności, i to moim zdaniem ma związki z instytucją ogromne, a z drugiej strony na zwyczajności. I w sumie też zwykli ludzie potrzebują instytucji, no bo niezwykły człowiek, na przykład bardzo zamożny, instytucji nie potrzebuje tak naprawdę, bo sobie kupi, tak, albo sobie jakoś inaczej załatwi czy zrobi. Natomiast instytucja dla mnie jest takim mechanizmem, który pozwala jakby masom społecznym wykonać jakieś działania, tak, albo uzyskać pewne rzeczy. I teraz... Więc jakby, ale to nie jest tak, że ty uważasz te narzędzia za nieestetyczne, czy uważasz? W sensie, że nie ma tu estetyki w ogóle w awangardzie. Jak tutaj z tą estetyką jest?
Wiesz co, to znowu zależy, jak zdefiniujesz to pojęcie, ale jeżeli przyjmiemy estetykę za, jakby odrzucimy ten cały filozoficzny aspekt, tylko będziemy mówić o zmysłowej przyjemności na przykład, czy w ogóle o jakiegoś rodzaju zmysłowym doświadczeniu, no to nie wykluczam. Absolutnie mieści się to w moim podejściu. To, co powiedziałaś, jest też ciekawe, bo wydaje mi się, że jest to bardzo europejski mimo wszystko. Ta kolektywność. Przynajmniej jeżeli mówimy o tym obszarze awangardy, którym się zajmowałam w ramach projektu Awangardowe Muzeo, bo tam to, co ten system dla sztuki awangardowej, który został zaproponowany przez Katrin Dreyer i Societe Anonym, był jednak taki bardzo indywidualistyczny. To znaczy tam, jak w ogóle, wiesz, rozmawiamy, jak jestem w Turynie, dzień po zakończeniu konferencji SIMAM, czyli organizacji, która zrzesza dyrektorów i kuratorów muzeów awangardy, muzeów z kolekcjami sztuki nowoczesnej i współczesnej. I 300 osób, bo to jest organizacja, która jest na rok, jest nas ponad 1000 członków. I 300 z nich przyjechało do Turynu, żeby właśnie rozmawiać o muzeach przyszłości. Od kilku lat cały czas rozmawiamy o przyszłości. I w trakcie closing remarks jedna z osób członkowskich, Maria Lind, powiedziała, słuchajcie, ale nie wynajdujmy koła na nowych. Spójrzmy w przeszłość, bo te rozmowy, które mamy, jakby it has been done, tak? W jeden czy drugi sposób ponad 100 lat to jest dyskutowane, to jest coś, inkluzywność, powiedziałaś o tej dostępności, tak?
Przecież w Rosji była próba, żeby masy ludowe, tak, działały w polu sztuki i miały dostęp do wszystkiego, co sztuka przynosi, tak? Na co dzień, w designie, w projektowaniu, to pojawia przecież.
Teraz to jest słowo inkluzywność, z którym cały czas pracujemy. Z jednej strony przez obowiązek bycia dostępnymi, z drugiej, bo czujemy też tą misję społeczną właśnie instytucji publicznych. Dlatego wydaje mi się, że ten obszar, który zarysowałaś, jest tak bardzo europejski, bo jednak w tej części świata jest więcej instytucji publicznych niż właśnie powiedzmy w Stanach Zjednoczonych, gdzie jednak przez rady nadzorcze, przez jakby to, jaką rolę pełnią patroni, mecenasi, mam wrażenie, że ten system jest jednak inny. Nie, w takim praktycznym aspekcie mówimy trochę innym językiem albo mierzymy się z innymi wyzwaniami. Ale tak, zdecydowanie to, co awangardę charakteryzowało, ten szeroki dostęp, postulowany czy
praktykowany, tak.
Też musimy brać poprawkę, szczególnie na terytorium Rosji, w jakich warunkach socjopolitycznych Muzea Kultury Artystycznej były organizowane i że z jednej strony z centralnego biura dzieł żyjących artystów, co było wówczas ogromnym przełomem, że dzieła były kupowane bezpośrednio od żyjących artystów i były dystrybuowane w sieci tych regionalnych, ale publicznych instytucji. Po raz pierwszy, no bo wcześniej wiadomo.
Prywatne kolekcje.
Tak. To z jednej strony był to jakiś sterowany system, tak? Nie udawajmy, że nie, ale z drugiej strony właśnie ta dostępność, ta inkluzywność, szereg oprowadzeń. Teraz nagle wszyscy
oprowadzamy,
odkryliście te oprowadzania, czy różnego rodzaju wycieczki i tak dalej, a awangarda już to robi.
Absolutnie.
Artyści oprowadzali. Tu mam z drugiej strony, jeżeli chodzi, trochę odbiegam od tematu, ale trudno mi po tej inkluzywności i patrzeniu na modele europejskie właśnie na terytorium Rosji czy w Polsce, no Bostrzymiński.
Absolutnie.
Bostrzymiński w Łodzi, to niestety PiS zabrał nam, mam wrażenie, to dobre, nie chcę powiedzieć wspomnienie, ale może skojarzenie z artystą, który jest na czele muzeum.
Okay.
Bo mówiliśmy o tym, przynajmniej w Muzeum Sztuki w Łodzi, mówiąc o historii muzeum, w ramach projektu Awangardowe Muzeum, ale też w ramach szeregu projektów, bo jak dobrze wiesz, muzeum wciąż się jakby czerpie ze swojej historii powstania, jest jednym bardzo ważnym punktem odniesienia. Ale jednak Strzemiński, poza byciem artystą, poza tymi doświadczeniami w Smoleńsku, w Moskwie, będąc częścią administracji artystów, odpowiadając za organizację wystawy sztuki aktualnej, czy odpowiadając za podróżujące wystawy sztuki aktualnej, był też intelektualistą właśnie w tym emancypacyjnym...
Tak, zaangażowanym takim, czy publicznym, tak? Że jakby zawierał głos.
Właśnie.
Tak.
Tak. A ci artyści, którzy w czasie drugiej kadencji wpisu zostali
dyrektorami
muzeów, no reprezentowali absolutnie inne podejście. Więc też jednocześnie chciałam zaznaczyć, że chociaż uważam, że bardzo dużo właśnie tych systemowych rozwiązań, bardzo dużo tych pomysłów organizacji dostępu do sztuki, powszechniania tego budowania mostów pomiędzy artystą i odbiorcą i publicznością czerpiemy z awangardy, to jednak musimy być bardzo też ostrożni, uważni i definiować, patrzeć, jakiego rodzaju praktyki.
Absolutnie.
Nie znaczy, że ktoś jest artystą.
Tak. Znaczy ja tutaj, wiesz, wejdę ci w słowo, dlatego że ten mój pomysł na słabą awangardę, on się właśnie mierzy też z tą koncepcją artysty jako geniusza, tak? Artysty jako indywidualisty w rozumieniu najgorszym możliwym, czyli w takim rozumieniu pełnego odcięcia jakby od wszelkiej relacyjności i pełnej domniemanej samodzielności, tak? Co jest świetnym przykładem, nie wiem, Rodin na przykład, tak? Któremu Tamir Claudel przecież rzeźbiła całe fragmenty tych rzeźb, tak? I wiesz, ja nie zapomnę mojego szoku, jak jakoś we wczesnych latach 2000 trafiłam do Muzeum Rodina i tam nie było, po prostu była jedna chyba czy dwie rzeźby opisane jako rzeźby Camille Claudel, ale powinno być wskazanie, ta stopa została wyrzeźbiona przez Claudel, albo, bo wiemy o tym, tak, już jakby badaczki, badacze to ustaliły, więc i dopiero, wiesz, w ostatnich latach zmieniono to muzeum na Muzeum Rodina i Camille Claudel, No ale to wiesz, ona musiała czekać 100 lat już dawno po śmierci na takie uznanie. I dla mnie ten pomysł na słabą awangardę wiąże się właśnie z osłabianiem z jednej strony tego maskulinistycznego, takiego maczystowskiego modelu jakby artysty, czy artystki, bo niektóre kobiety też przecież weszły w taką rolę. Z drugiej strony na tym, że właśnie jest ten temat wspólnoty i relacyjności, czyli jakby ten artysta jest też osłabiany jakby systemowo, tak w ten sposób, że jest rozumiane jego umiejscowienie w jakiejś sieci relacji i w jakiejś właśnie też instytucji, w jakimś kole współpracowników, kolegów, koleżanek i tak dalej, ale także w systemie zależności finansowych. I myślę o słabości także jako o takiej przemianie strategii, tak, z tych heroicznych, takich, wiesz, no jak Malewicz pisał o awangardzie, no to przecież to były manifesty, wiesz, świat nie będzie taki sam, wszystko się, prawda, odmieni, jak ja wam tu pokażę, jak tę sztukę robić. No i to było wspaniałe i to ma historyczną ogromną wartość, no ale dzisiaj jak na to patrzymy, no to widzimy takiego faceta, prawda, kierowanego dużą dawką testosteronu być może, jakby nic nie mając do hormonów tak per se, no to jednak mam wrażenie, że lepsza jest strategia bardziej na przykład negocjacyjna, prawda, i lepiej jest jak artysta mówi, dobra, załóżmy, że dana praktyka artystyczna może nam na przykład, nie wiem, umożliwić lepsze odczuwanie tam wspólnoty czy coś. I wtedy jest pole do rozmowy. I teraz chciałam się ciebie zapytać, czy w ogóle jakby uważasz, że stosowanie kategorii awangardy do współczesnej sztuki jakby ma sens? I czy ewentualnie właśnie ta poprawka, którą ja robię, wskazująca na to osłabianie jakby, tak? Czyli na tą słabość, nie w rozumieniu, że to jest zła sztuka, chociaż też pewnie według pewnych kryteriów ona jest zła i okej, jakby z dumą jest zła, tak? Ale przede wszystkim osłabianie rozumiane jako właśnie rozmiękczanie takie, nie dekonstruowanie tej siły, tej przemocy. Czy to jest twoim zdaniem jakby użyteczny pomysł, tak? Jako sam pomysł na mówienie o sztuce? Bo ja dzisiaj widzę, wiesz, feministyczne artystki, które się odżegnują od awangardy, a robią sztukę w moim przekonaniu awangardową, bo ona wnosi nowe sposoby doświadczania świata empirycznie i potem też jakoś filozoficznie czy psychologicznie. One nie zgadzają się na bieżącą rzeczywistość, więc to jest drugie bardzo ważne kryterium jakby awangardowych praktyk historycznych, tak? I mówią, chcemy zbudować tą sztuką nową rzeczywistość, więc ja je nazywam awangardowymi, no ale wymyśliłam specjalnie dla nich właśnie tą kategorię słabej awangardy, żeby się tam nie czuły utożsamiane z tymi mężczyznami z przeszłości, prawda? Więc pytanie, czy jakby co myślisz o takim, jakby takiej próbie rozegrania tego pola trochę, tak? Czy takiego przestawienia jakby pewnych definicji, no żebyśmy mogły i mogli używać tego pojęcia, tak? Cały czas, no bo ono jest skuteczne i użyteczne moim zdaniem. Ale właśnie czy ta poprawka ma sens?
Moim zdaniem tak, uważam, że jest bardzo użyteczna, patrząc na biografię też artysty, właśnie tak jak mówisz. Zanim zaczęłyśmy rozmowę, padł problem, wyzwanie, czy po prostu rzeczywistość urlopów macierzyńskich, tak? I właśnie, jak artystki awangardowe, w tym sensie historycznym, musiały znajdować miejsce dla sztuki pomiędzy domem, dzieckiem, opieką. Kobro jest tutaj doskonałym przykładem. Drugim takim przykładem może być Alicja Halicka. Dla mnie ta Alicja Halicka była bardzo dużym odkryciem też, kiedy przygotowywaliśmy wystawę awangardową muzeum, bo chociaż była żoną Louisa Mercusa, który jest reprezentowany w kolekcji grupy AL trzema pracami, to jej pracy nie ma.
O, wow, no ale to typowe.
Jej pracy nie ma, musieliśmy wypożyczać na wystawę pracę z Villa Lafleur, bo na szczęście kolekcjoner, który założył tą kolekcję i tą placówkę pod Warszawą, ma bardzo dużą reprezentację sztuki kobiet, również Alicję Halicką, ale właśnie to jest taka też taka pominięta w tej maskulinistycznej jednak kolekcji grupy Maer postać, podczas gdy jest reprezentowana w kolekcji Société Anonyme, bo Catherine Dreyer jedna, chociaż też oczywiście, gdybyśmy jej zapytali w języku tych lat 30. czy 40., czy jest feministką, może akurat w jej przypadku, bo jej siostra też była bardzo zaangażowana, więc tu może ona by się nie odżegnała od tego, ale to też jest znaczące. I Alicja Halicka wydała biografię, autobiografię, która no z pewnością jest też jakiegoś rodzaju konstruktem, prawda? Mm-hmm. Jak zawsze tego rodzaju.
Tak, tak, absolutnie, autokreacja i tak dalej, ale coś tam prawdziwego jest na pewno, tak? To tutaj nie ma.
Jest i tam jest bardzo dużo właśnie o tym, o dziecku, o opiece, o potrzebie zarabiania na rodzinę, tak? Ona brała przecież pracę komercyjną, ona projektowała tapety, ona projektowała jakby scenografię do różnego rodzaju nie teatrów, ale
no ale reklamy też Melewicz robił wspaniałe, perfum, tam jakiś słodyczy chyba.
Ale w tym, co mówisz o tej słabej awangardzie, właśnie jest też może pole na to, tak? Na te prace zarobkowe artystów awangardowych, bo oczywiście wiemy, że ten okres to było to wprowadzenie sztuki do życia, absolutnie tak, ale jednak jak teraz zwiedzamy różnego rodzaju wystawy muzealne, czy nie wiem, przeglądamy katalogi, to jednak jest wciąż to oddzielenie tej sztuki czystej od użytkowej.
Ależ absolutnie. Tak. I to jest takie patriarchalne, wydaje mi się, bo wiesz, ja do tego podeszłam od innej strony trochę, mianowicie mnie poprosiła Magda Ziłkowska kiedyś o napisanie tekstu o Wróblewskim. Ja sobie myślałam, Jezus Maria, Wróblewski jest bardzo trudny, znaczy trudny, w sensie nie aż tak dobrze znany mi wtedy artysta. I mówię, słuchaj, no nie wiem, czy ja mam kompetencje do tego. No mówi, słuchaj, tak, zwłaszcza, że mamy szkice jego i takie prace właśnie drugorzędne, drugoplanowe, wiesz, z domu po prostu. I ja sobie uświadomiłam, że przecież mnie wychowywała malarka. Ja całe życie byłam rysowana, całe dzieciństwo. Ciągle było, nie ruszaj się, bo kończę twój portret, albo jakieś takie. I wiesz, i ja w tych pracach zobaczyłam, no kilka takich szkiców było, które dokładnie takie, jak moja mama narysowała, czy mój tato zrobił zdjęcie, a ona potem z tego rysunek na przykład, czy akwarele. I wiesz, i uświadomiłam sobie nagle, że mam taką kompetencję atypową jakby, tak? Taką kompetencję wynikającą z biograficznego doświadczenia, która pozwala rozkminić tę pracę jako absolutnie niezbędną część twórczości takiego, zwłaszcza tych artystów, którzy się posługują jakby rękami, tak? W sensie, którzy faktycznie rzeźbią, rysują, malują czy coś. I oni muszą mieć tą rękę rozrysowaną. Pamiętam też, jak Mariola Przyjemska zaczęła malować po 4 latach chyba przerwy, no pierwszy obraz był po prostu rozbiegówką, tak? To nie, wiadomo było, że to nie będzie dzieło, że to jest coś, co jej pozwala jakby wrócić do formy. Więc ta fizyczna, wiesz, i ja napisałam wtedy tekst o tych pracach Wróblewskiego właśnie jako o takim rewersie jakby tego, co znamy, kluczowym, tak, fundamentalnym dla jego umiejętności uchwycenia sylwetki ludzkiej, no bo on głównie tymi sylwetkami zaszalał, tak, i zakochali się wszyscy w nim przez te sylwetki, ale on w tej sylwetce pokazywał całe doświadczenie długiej wojny, Shoah, zagłady, wiesz, komunizmu wczesnego i wszystko to. I to jest pewien fach, to jest pewna sprawność, tak, która w moim przekonaniu też, czyli tak jak te reklamy i te zarobkowe fuchy takie, hałtury, jak to się mówi w Polsce, tak, to jest jedno. I to trzeba odzyskać, zgadzam się z tobą. A drugie to są te szkice, to są te próby, to są te podejścia, te niedoskonałe prace takie kategorii B.
To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo mój doktorat opiera się na szukaniu pewnych kwestii. Nie będę wchodzić w szczegóły w tekstach artysty wizualnych. I jak mówimy o tekstach, to odkrywamy całe to pole, powinniśmy czy nie powinniśmy upubliczniać dzisiaj to, co było intymne. Dzienniki, korespondencja, czy to powinno ujrzeć światło dzienne. I ja ciągle nie wiem, ciągle jestem rozdarta, tak? Tworzy to pełen obraz tej biografii, która jest ważna, tak? Kurczę, dla mnie jest ogromnie ważna, jest jakby niezbędna bardzo często. I to, co mówisz o tych szkicach, trochę przypomina mi właśnie te intymne teksty, tak? To winniśmy, nie powinniśmy właśnie udostępniać, pokazywać, bo tej ułomności, tak? Ten skład dni, mamy dobry, mamy złe dni, coś wyjdzie, coś nie wyjdzie. Więc to jest też bardzo ciekawe.
Ja uważam, że tak. I uważam, że ten problem, który podniosłaś, czy właśnie mamy prawo, czy nie mamy prawo. Wiesz, ja teraz pracowałam nad archiwami akcji Hyacynt, więc tam jest bardzo dużo jakby informacji i w archiwaliach policyjnych, i w wypowiedziach jakby świadków zdarzeń o intymnym charakterze. I teraz znowu, nie? Czy jakby w queer studies jest to pojęcie opacity jako strategia też w feminizmie. Czyli takiej, co, niejasności, nieprzejrzystości, jako strategii chronienia się przed tym ciekawskim wzrokiem jakby widza. No ale w moim przekonaniu to opacity nie powinno właśnie dokładnie uniemożliwiać, zwłaszcza, że ludzie mają różnie i są geje, którzy oddają do archiwów różnych, na przykład zdjęcia z konkursów tanga, albo zdjęcia z wizyt rodzinnych, albo coś, a są tacy geje, którzy mówią, nie, ja nie chcę mieć z tym społeczeństwem homofobicznym nic wspólnego i wydaje mi się, że tutaj kryterium może być taka, no też wola twórcy czy twórczyni, no albo wyrażona bezpośrednio, albo, no bo wielu twórców nie zdążyło, jakby nie zdawało sobie sprawy, że będą tak popularni, tak, i po prostu umierali w poczuciu, że świat o nich zapomniał, no i wtedy możemy dedukować jakby z ich własnych też zapisek, tak, które części tego archiwum prywatnego się kwalifikują jakby do prezentacji publicznej, a które należałoby być może pominąć milczeniem. Natomiast wydaje mi się, że tutaj porażka jest nieunikniona. W sensie gdzieś tam na pewno się człowiekowi noga powinie i coś ujawni, co nie powinien, albo właśnie czego, wiesz, że tutaj nie jesteśmy też doskonałe jako badaczki, więc tak musiał uspokajająco coachersko ci, wiesz, na to odpowiedzieć, na ten dylemat, że pewnie się gdzieś tam pomylisz, ale no jakby to jest praca archiwistki, wiesz, i tam kuratorki, i historyczki, czy teoretyczki sztuki, że no czasem się mylimy też, tak? I to myślę, że tutaj nie ma sensu się blokować kompletnie tym ryzykiem, tak? No ono jest wpisane w ten zawód po prostu. Słuchaj, bardzo chciałabym ci podziękować za naszą rozmowę do podcastu, bo wydaje mi się, że mamy zebrany dobry jakby pakiet już informacji i tak dalej. Także bardzo ci dziękuję, że się zgodziłaś rozmawiać i dziękuję osobom słuchającym też.
Za te rozmowy.